Środki z Krajowego Planu Odbudowy dla branży HoReCa wstrzymane do czasu kontroli. Oświadczyła to we wtorek minister funduszy. Jedna z plaż portugalskiego kurortu znowu zamknięta. Powodem ponownie awaria kanalizacji. Sierpniowe upały w Tatrach powodują oblężenie turystów. Posłuchajcie, jak uniknąć stania w kolejce przed wejściem na Giewont. Minister funduszy poinformowała wczoraj, że środki z Krajowego Planu Odbudowy dla branży hotelarsko-restauracyjno-cateringowej nie zostaną wypłacone do czasu przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia zgodności poszczególnych umów z obowiązującymi zasadami. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomniała też, że możliwe są zwroty dotacji. W resorcie funduszy była nasza reporterka Magdalena Greinert. Jak ma wyglądać kontrola?
Urzędnicy najpierw wybiorą te umowy, które budzą największe wątpliwości. Każda umowa, która pozytywnie przejdzie ten proces, będzie kierowana do wypłaty środków. To oznacza, że pojedynczy przedsiębiorcy nie będą czekać, aż resort skontroluje 3000 zawartych umów.
Bezwzględnie każda nieprawidłowo tutaj zakwalifikowana umowa, każda dotacja, która jest niezgodna z zasadami, zostanie wzięta pod lupę, rozliczona i środki po prostu nie zostaną wydane.
Mówiła szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do tej pory beneficjentom programu KPO HoReCa wypłacono 110 milionów złotych.
Cały budżet programu to 1 200 000 000 złotych. 63 cudzoziemców, którzy brali udział w burdach podczas sobotniego koncertu białoruskiego rapera w Warszawie, będzie musiało opuścić Polskę. Jak poinformował wczoraj premier Donald Tusk, postępowania w tej sprawie wszczęto wobec 57 Ukraińców i 6 Białorusinów. Jednocześnie szef rządu przestrzegł przed wzrostem antyukraińskich nastrojów w Polsce.
A takim prezentem dla Putina byłoby z całą pewnością skonfliktowanie Ukraińców i Polaków, czy szerzej Ukrainy z Europą. To jest dokładnie przed nas namierzony i zdefiniowany cel rosyjskiej agentury i działań Rosji w Polsce, aby skłócić Ukraińców i Polaków.
Przypomnę, podczas sobotniego koncertu doszło do starć publiczności z ochroną. U wielu osób znaleziono narkotyki, a także środki pirotechniczne. W Nazary na zachodzie Portugalii znów zamknięto plażę miejską z powodu skażenia wody. Przyczyną była awaria systemu kanalizacyjnego, która według burmistrza mogła być wynikiem celowego działania nieznanych sprawców. W wyniku poprzedniego skażenia 1 sierpnia do szpitali i ośrodków zdrowia trafiło 116 osób, w tym 73 dzieci z objawami zatrucia pokarmowego. Plaża będzie zamknięta do odwołania. W faktach ponownie odwiedzamy twarde korty tenisowe w Cincinnati. W meczu 1/16 finału Magdalinet mierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. W setach w tej chwili remis 1-1. Mecz przed rozpoczęciem trzeciego seta został ponownie przerwany z powodu intensywnego deszczu i silnej burzy. I po oficjalnym komunikacie zostaje on wstrzymany. Zawodniczki do gry wrócą później. Oficjalna godzina nie została jeszcze podana.
Fakty na wakacje w RMF FM.
Za to nie padało wczoraj w Tatrach. Korki przed wejściem na Giewont, na Orlej Perci i na Rysach. Tak wygląda tam niemal szczyt sezonu. Niemal, bo przed nami jeszcze długi weekend sierpniowy, na który zazwyczaj przyjeżdża najwięcej turystów w wakacje.
Jak już ktoś późno wychodzi, no to musi się liczyć z tym, że tłumy będą na 100%.
Czyli o której tak trzeba wychodzić, żeby uniknąć tych korków na szlaku?
No ja myślę, że 5-6 rano to jest idealny czas.
Słyszałem, że na Giewont spora kolejka dzisiaj.
Jak się ktoś wybiera, to myślę już jakieś z półtorej godziny będzie musiał postać.
No jak w Supersamie. Jak się wcześniej wstanie, to się nie stoi. Jak ktoś przyjdzie w południe, to musi swoje odstać.
Będą tłumy, będzie wesoło. No. Ja chyba myślę, że ludzie się z tym liczą, którzy tutaj przyjeżdżają. No, lubią ten klimat po prostu, tą atmosferę. A to, że ktoś tam postoi troszkę dłużej gdzieś na szlaku, no to
tego nie unikniemy.
Warto się zastosować do rad, które padły, czyli na przykład bardzo wczesne wyjście. Te głosy zebrał nasz reporter Maciej Pałachicki. Przed nami teraz druga część wtorkowej porannej rozmowy w RMF FM. Forma zawodników, którzy mogliby zagrać w piłkarskiej reprezentacji Polski, jest największym zmartwieniem selekcjonera Jana Urbana. Chciałbym chociaż mieć taki komfort, żebym mógł wybrać między zawodnikami, którzy grają. Mówił w porannej rozmowie. Kto ma szansę na powołanie i czy będą zaskoczenia? Posłuchajcie fragmentu wywiadu przeprowadzonego przez Piotra Salaka.
W ostatnim czasie dość głośno jest na przykład o młodym legioniście Ziółkowskim, który
Może liczyć na powołanie?
Może liczyć oczywiście na powołanie, co nie oznacza, że będzie powołany, ale jak...
A Dominik Sarapata, na przykład pański ulubieniec z Górnika Zabrze?
Ja uważam, że Dominik tak naprawdę nie wiemy, na jaki poziom mógłby się wznieść. On,
17 lat, przypomnijmy, prawda?
Tak, on zagrał w 12, w 13 niepełnych spotkaniach i po prostu potencjał Dominika został kupiony. Natomiast w jaki sposób on się będzie rozwijał, trudno powiedzieć. Podobna sytuacja jest z Kozłowskim, który wyjeżdżał 10 czy 11 milionów euro i raz jest w jednym klubie, raz w drugim.
I ciężko się takim młodym zawodnikiem odnaleźć. A taki Żółkowski na przykład powinien jechać do Romy, pańskim zdaniem, czy nie?
Moim zdaniem tak. Wydaje mi się, że jak się to mówi, wrócić do domu zawsze można. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziesz miał taką ofertę. A Żółkowski już był w takiej sytuacji, gdzie mógł wybierać, bo z tego co wiem, to również Borussia Mönchengladbach zgłosiła się po tego chłopaka. To znaczy, że wybór był, bo często się zdarza tak, że masz jedną tylko ofertę i mówisz, skorzystam z niej, ale to nie jest najlepsza liga na przykład dla ciebie i to jest błąd. W przypadku Żółkowskiego on mógł wybrać w tym przypadku między Włochami a Niemcami.
Dobrze pana rozumiem, że tylko ci, którzy grają w klubach, będą mieli szansę na powołanie?
Nie. Nie, bo różne są sytuacje. Ktoś na przykład nie grał dwóch czy trzech spotkań, ale później zaczyna grać znowu. Ktoś gra 15, 20 minut, 30 minut. Jego sytuacja też jest inna. Jeśli ktoś nie gra, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, no to rzeczywiście jego szanse na to powołanie są o wiele mniejsze.
A kto będzie numerem jeden? Łukasz Skorupski cały czas zostaje numerem jeden, a reszta musi rywalizować z nim o miejsce? Czy pan wyzerował licznik i zaczynamy od nowa?
Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy Skorupski jest w uprzywilejowanej sytuacji. Natomiast decyzję, kto będzie bramkarzem pierwszym, nie będę podejmował ja.
Zdaje się pana trenera Dawidziuka i trenera Młynarczyka, tak?
Tak jest, tak jest. Wydaje mi się, że no, oni znają swój fach bardzo dobrze. I musiałoby się stać, no nie wiem co, żebym ja ingerował w jakiś sposób i mówił, że to będzie ten czy ten bramkarz.
Jeżeli nawet panu powiedzą Skorupski nie tym razem, to pan się zgodzi z tym, kiwnie pan głową i powie tak.
Tak.
A Kamil Grabara to jest bramkarz, który może liczyć na powołanie, na powrót do reprezentacji?
Oczywiście, że może liczyć w tym
gronie. Panu się podoba ten bramkarz?
Tak, tak, podoba mi się ten bramkarz. My zresztą mamy wielu bramkarzy, z tym w większości nie było problemów. Natomiast czy ci bramkarze są lepsi od Szczęsnego, Fabiańskiego, Boruca i tak dalej, to już jest kwestia dyskusji. Wydaje mi się, że najważniejsze jest, aby z tego grona wybrać tego najlepszego.
Ale Grabara by pan sprawdził?
Na pewno go sprawdzimy. Będą spotkania, w których dostanie swoją szansę.
A Kamil Grosicki będzie wracał do reprezentacji? Pan żałował tego, że odszedł zbyt wcześnie.
Ja nie biorę znowu tego aż tak, że ktoś, nie wiem, przestał trenować, skończył karierę i nie ma go w żadnym klubie. To nie jest taka sytuacja. Kamil zrezygnował z reprezentacji, ale w klubie gra bardzo dobrze. Ja nie wykluczam takiej sytuacji. Jeśli ja zobaczę, że na tych pozycjach bocznych pomocników naprawdę ten wybór jest nieduży, to Kamil Grosicki, z którym zresztą rozmawiałem na ten temat.
I co tutaj, powiedział, tutaj, że bardzo chętnie,
tutaj
tak?
Mogę powiedzieć, tak, tak, jest gotowy, jest przygotowany. Tak się akurat złożyło, że w tamtym momencie taką, a nie inną decyzję podjął. Ja Kamilowi powiedziałem, że będę go obserwował tak jak innych zawodników i jeśli będziemy z całym sztabem uważali, że Kamil tej reprezentacji może dać bardzo dobre 45 minut, 30 minut, to też jest niesamowicie ważne, żeby taki zawodnik był. Czy tak się stanie dzisiaj? Nie wiem, ale może tak być.
Ale to znaczy, że rozumiem, że nie od pierwszej minuty, ale bardziej jako taki joker, bardziej taki zmiennik, rozumiem, tak?
Tak, tak, tak sobie wyobrażam, jeśli już Kamil byłby powołany.
Jeżeli w takim razie pan wspomina o Kamilu Grosickim, to rozumiem, że wracamy do ustawienia z czterema obrońcami.
Myślimy o tym, nie ukrywam, oczywiście myślimy też o tym, natomiast no każdy wie, że pojawia się od razu wtedy problem lewego obrońcy. Od lat jest tam lewonożny Wdowik, jest Reca, który wrócił do Legii Warszawa, jest Puchacz, grał Kiwior na lewej stronie w Arsenalu, także niby są te możliwości, natomiast kwestia jest tego, czy ci zawodnicy to poziom reprezentacyjny, czy jednak za duże ryzyko. Nad tym musimy się mocno zastanowić.
A Jakub Kiwior panu się podoba jako kandydat do gry właśnie na tej pozycji?
Tak jak wspomniałem, grał w klubie i być może by sobie poradził na tej pozycji. Jeśli tak by się stało, to troszkę by nam na pewno ułatwiło zadanie. Natomiast to trzeba zobaczyć, co ze środkowymi obrońcami wtedy, bo jest Walukiewicz, Dawidowicz wybrał Arabię, są młodsi Ziółkowski, Skrzypczak, no i jest, cieszy mnie też to, że Janek Bednarek, który nie pojechał z Southampton na zgrupowanie, znalazł klub, zaczyna grać, to też jest pocieszające.
A piłkarze często dzwonią, albo w ogóle może, czy dzwonią do pana, pytając trenerze, zmieniać klub, czy nie zmieniać klubu, czy co, jak to wpłynie na moją sytuację w reprezentacji, czy pan by znalazł się w takiej roli doradcy?
Odnalazłbym się, natomiast szczerze mówię, nie było takich telefonów.
Pytam w kontekście Jakuba Kiwiora na przykład, czy powinien odchodzić z tego Arsenalu, czy nie powinien odchodzić z Arsenalu, co pan o tym myśli?
Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo on zna lepiej sytuację. Ja z boku widzę, że Arsenal sprzedałby Kiwiora, natomiast za określoną cenę, ale jeśli nie dostanie tej ceny, to Kiwior im po prostu się przyda. To jest taka troszkę niewdzięczna rola zawodnika, bo może nie grać, a nie jest mu łatwo odejść z klubu.
Panie trenerze, rozmawiamy dużo o zawodnikach, porozmawiamy chwilę o sztabie. Kim będzie Adrian Mierzejewski w tej kadrze?
Adrian Mierzejewski, ja wiem, że na ten temat padało dosyć dużo pytań, co będzie robił. Czym dłużej jest Adrian z nami, tym ta współpraca jest zdecydowanie lepsza. Adrian ma kontakt ze wszystkimi zawodnikami. My się spotykamy raz w tygodniu po każdej kolejce, żeby omówić, kto jak grał, ile grał i tak dalej. W międzyczasie Adrian ze wszystkimi zawodnikami ma kontakt na przykład z tymi, którzy szukają klubów, w jakiej są sytuacji, czy jest po kontuzji, czy nie.
Znaczy ma co robić generalnie.
Rozumiem. Ma co robić. Jeździ również na obserwacje zawodników, bo jest do monitorowania ich naprawdę dużo i też korzystamy z Adriana, żeby gdzieś pojechał.
Ale to kim jest? Scoutem? Jest pańskim asystentem? Co tak? Jaka jest jego funkcja?
No jest dyrektorem technicznym i takie zadania ma. Wszystkiego po trochu. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, na przykład ja chciałbym, żeby się dowiedział o sytuacji danego zawodnika w klubie i chciałbym, żeby porozmawiał z dyrektorem sportowym na przykład tego klubu.
To pan wysyła Adriana Mierzejewskiego?
To Adriana Mierzejewskiego wysyłam i Adrian to zrobi.
Cała rozmowa Piotra Salaka z selekcjonerem reprezentacji piłkarskiej Janem Urbanem jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.